Wyprostujcie ścieżki Jego. I taki właśnie brzmi tytuł mojego dzisiejszego rozważania. Prostujcie drogę pańską. Każdy władca w tamtych czasach, kiedy podróżował przez pustynię, miał za sobą cały orszak ludzi, którzy szli przed nim i upewniali się, czy droga, po której będzie przechodził król, jest bezpieczna, czy droga jest prosta, czy nie ma jakichś kamieni, głazów, przeszkód, wybojów oraz innych niebezpieczeństw, które by utrudniały jego podróż. Obecnie przyjazd króla czy prezydenta, na przykład do naszego kraju, to również się wiąże się wcześniejsza wizyta ochrony, która zabezpiecza przyjazd króla, omówieniem trasy jego przyjazdu, hoteli, zabezpieczenie i tak dalej, prawda? I taka wizyta wiąże się z wielkim paraliżem miasta, utrudnieniami komunikacyjnymi, jak widzimy, snajperzy na dachach, zamknięte ulice, szpitale są w pogotowiu, pancerne samochody. I o tym wszystkim mogliśmy widzieć i oglądać podczas tegorocznej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Warszawie. Prostujcie drogę pańską, wołał Jan Chrzciciel. W sensie duchowym zadaniem Jana było wezwanie narodu izraelskiego do przygotowania serc na przyjście Mesjasza. I kiedy czytaliśmy tekst przed modlitwą, kiedy przychodzili do niego celnicy i pytali się, słuchajcie, co mamy robić? Jak mamy tę drogę prostować? On mówi, słuchajcie, pracujcie uczciwie. Nie pobierajcie więcej niż wam się należy. Nie bierzcie tego więcej, pracuj się uczciwie. A kiedy przychodzili żołnierze i pytali się jego, co mamy robić? On powiedział, słuchajcie, również swoją służbę wypełniajcie uczciwie. Myślę, że to zawołanie jest również aktualne i dzisiaj, i nikt z nas nie może przejść obok tego obojętnie. Co to znaczy przygotować drogę pańską? Ci wszyscy, którzy jeżdżą samochodem do Warszawy, obecnie wiemy, jak ta podróż jest wydłużona w czasie. Z powodu prac budowlanych, z powodu objazdów, zwężeń, ograniczeń. I wszystko jest robione tak, aby ta droga nie trwała 4 godziny, ale żeby trwała tylko 2. Prostujcie drogę pańską. Nie chodzi tu Janowi o fizyczne prostowanie drogi, gładzenie, wyrównywanie, żeby ten król mógł bezpiecznie jechać i miękko mu się siedziało, ale chodzi o serce każdego człowieka, chodzi Janowi o nasze życie duchowe. Jan posługuje się podobieństwem, mówiąc o pustyni. Wiemy, jak wyglądają drogi na pustyni. Pustynia to nie tylko piasek, ale to również też kamienie, głazy, kręte i trudne do pokonania drogi. Jednak to jest podobieństwo, tak? Jan używa podobieństwa drogi pustynnej, a my możemy to nazwać po imieniu, jak to się nazywa, w naszym życiu. Czasami to jest to właśnie pycha, jest to czasami kłamstwo, uszczypliwość. To są grzechy, które nie są nam w naszym życiu obojętne. Prostowanie drogi to zmiana naszego życia. To zerwanie z naszym grzesznym postępowaniem. Prostowanie drogi to sprawiedliwość. To oznacza przestrzegania Jego przykazań. I przestrzegamy te przykazania? Czasami nie przestrzegamy, nie dlatego, że się nie da, tylko dlatego, że czasami nam się nie chce. W Starym Testamencie, w Księdze Jozłego, w 24 rozdziale chciałbym przeczytać takie słowa, które skierował Jozue do narodu izraelskiego. I to będą słowa Księga Jozuego, 24 rozdział, od 14 wiersza. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie, mówi Jozue do ludu. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którzy służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie, lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. I odpowiedział lud tymi słowy: niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym bogom. Gdyż to Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i naszych ojców z ziemi egipskiej, z domu niewoli, i On uczynił na naszych oczach te wielkie cuda i strzegł nas przez całą tą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, wśród których ciągnęliśmy. I wypędził Pan przed nami wszystkie ludy i Amorejczyków mieszkających w tej ziemi, więc także my służyć będziemy Panu, gdyż On jest Bogiem naszym. I rzekł Jozue do ludu: nie możecie służyć Panu, gdyż On jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym, nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych. Jeżeli opuścicie Pana i służyć będziecie obcym bogom, to On odwróci się, sprowadzi na was nieszczęście i wygubi was, chociaż przedtem wyświadczył wam dobrodziejstwa. Lecz lud rzekł do Jozuego: nie tak, ale my, ale Panu służyć będziemy. Niedługo przed swoją śmiercią Jozue zwołuje naród izraelski i przeczuwający swój koniec zrozumiał, że jest to ostatnia możliwość przemówienia do ludu, którego był podwodzem po odejściu Mojżesza. Ja kiedy często wyjeżdżam do Niemiec i tam spotykam się z ludźmi, z którymi rozmawiam, jak wygląda ich życie duchowe, jak wyglądają kościoły, to wygląda to źle. Niemcy, naród kiedyś bardzo protestancki, obecnie co piąty człowiek jest, obywatel uważa się za chrześcijanina. Ludzi nie interesuje rozwój duchowy, pomimo że większość sklepów jest zamknięta w niedzielę, to jednak nie powoduje to, że kościoły są pełne. Wolą ten czas spędzić na pracy w ogródku lub na jakichś innych przyjemnościach. Ludzie opuszczają kościoły, kościoły są zamykane, są zamieniane na sklepy, restauracje albo są wręcz sprzedawane. I kiedy Jozue stojąc przed ludem mówi: oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie mu szczerze i wiernie. Jozue tymi słowami wyraża swoje pragnienie i daje też radę. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie, a służcie Panu. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie dzisiaj, komu chcecie służyć. Jozue nie zmusza nikogo: słuchajcie, wy musicie iść za Bogiem. Ja wam nakazuję, ja jestem drugi po Mojżeszu, musicie iść za Bogiem. Nie, on każdemu daje wybór. Każdy ma wolny wybór. I my czasami jako rodzice pragniemy, aby nasze dzieci szły tą drogą, tą właśnie drogą za Panem, za Bogiem, tak? Ale wiemy, że my nie możemy ich zmusić i czasami widzimy, że czasami nasze dzieci podejmują niewłaściwe decyzje, tak? Które nas smucą, ale my nie możemy nic z tego zmienić. My możemy się tylko modlić, prosić Boga o to, aby dał mądrość naszym dzieciom, aby szły tak, jak tego by chciał Bóg. I w życiu każdego człowieka, wcześniej czy później, następuje taki moment, kiedy musi dokonać wyboru. Tak samo było i wtedy. Jozue zaproponował im wybór. Wybierzcie sobie dzisiaj, mówi, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, czy też bogom amorejskim, w której ziemi teraz mieszkacie. I następnie zakończył: lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Jozue był niezależny od poglądów ludzi. Jego nie obchodziło, jaką oni, ten naród podejmie decyzję. Czy będzie chciał iść za Bogiem, czy połączy się z tym narodem, wśród których mieszkał. Ale on powiedział: nawet jeśli wy pójdziecie inną drogą, ja jednak pójdę za Bogiem, moim Panem. Mimo wszystko ja będę służył i mój dom będziemy służyć Panu. Jest takie powiedzenie, że martwa ryba zawsze płynie z prądem rzeki. Nie widzieliśmy chyba nigdy ryby, która by płynęła pod prąd. I czasami my jesteśmy tak, jak właśnie ta martwa ryba, która płynie z prądem. Czasem jest ona niewidoczna, ponieważ woda jest bardzo mętna. a powinniśmy być może jak ten przysłowiowy pstrąg, który płynie w górę rzeki i pokonuje bardzo wielkie przeszkody, liczne przeszkody, aby tam zakończyć swoje życie. Jozue nie był taki. On powiedział, że jeśli chcecie iść za ludem, które was otaczają, który wcześniej Bóg powiedział, nie łączcie się z nimi, nie miejcie z nimi nic wspólnego, że to, jeśli się połączycie, to będzie dla was sidłem, dla waszych córek, dla waszych synów, dla waszych rodzin. Nie łączcie się, ale on mówi, ale niezależnie co wybierzecie, ja będę służył mojemu Bogu. On powiedział tak, jeśli nie chcecie służyć Panu, to dajcie się temu, do czego pociąga wasze serce. To możecie postępować tak, jak chcecie. Róbcie, co chcecie, postępujcie, jak chcecie, ale jeśli chcecie służyć Bogu, to niech wasze tak będzie tak, niech wasze będzie nie. Nie możecie tak sobie raz tu, raz tak. I mówię, lecz ja i dom mój będziemy służyć Panu. Bracie i siostro, czy ty tam, gdzie ciebie Bóg postawił, w swoim miejscu pracy, w domu, w służbie, czy służysz Bogu całym swoim sercem? Prostujcie drogę Pańską. Dziś ta droga jest bardzo często wykrzywiona. Ale lud izraelski odpowiada, niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym Bogom. I wyjaśniając, dlaczego mówił dalej, gdyż Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i naszych ojców z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pamiętali, może oni nie pamiętali już tego, jak oni zostali wyprowadzeni z domu z Egiptu, ponieważ błąkali się 40 lat na pustyni, więc słyszeli to tylko od swoich rodziców. Ale chciałbym, abyśmy się na chwilę zastanowili i pomyśleli, ile to Bóg dobra uczynił w naszym życiu. Co by było, gdyby On nie objawił nam swojej miłości, nie przebaczył nam naszych grzechów? Wiemy, z jakiej niewoli grzechu On nas wyciągnął. Ile miłości i cierpliwości okazuje nam codziennie. Przypomnijcie sobie, bracia i siostry, ile razy uchronił nas od nieszczęścia. W wielu upadkach i kłopotach naszego codziennego życia nas podniósł. Być może byliście na krawędzi śmierci, lecz On ulitował się nad nami i postanowił darować nam jeszcze dni naszego życia. Mam nadzieję, że tego nie zapominamy. To, co Bóg uczynił w naszym życiu. I lud izraelski, słuchając Jozłego, przypomniał, co Bóg uczynił im, wyprowadzając ich z Egiptu. I odpowiedział, nie, my będziemy służyć tylko Bogu, który tak wiele uczynił dla nas. I słuchając odpowiedzi, której udzielił naród złemu, może by przypuszczać, że Jozue byłby uradowany i na tym by zakończył tę sprawę, tak? Ale mówi, nie możecie służyć Panu, gdyż jest On Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym, nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych. Na zadane pytanie słyszę pozytywną odpowiedź, jednak Jozue mówi, nie możecie służyć Panu. O co chodzi? Dlaczego? Co się dzieje? Jozue mówi, gdyż jest On Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym i nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych. Można powiedzieć, że Jozue zaprzecza sam sobie, prawda? Raz się pyta, dostaje pozytywną odpowiedź, potem mówi, że nie możecie służyć Bogu. O co tu chodzi? Ja myślę, że wzywa naród, aby służył Bogu i wyraża swoje ostatnie życzenie. Kiedy właśnie lud odpowiada, że okej, my będziemy służyć Bogu, on mówi nie. Myślę, że tymi słowami Jozue chce zmusić naród do myślenia, że jaki będzie koszt, jeśli oni zdecydują się pójść właśnie za Bogiem. Jeśli zdecydują się służyć Bogu, ponieważ on mówi, że Bóg jest święty, Bóg jest zazdrosny. Oni nie wiedzieli, nie myśleli nad tym się nie zastanawiali, co za tym idzie. Jozue chciał powiedzieć, Czy macie świadomość, że Bóg, któremu chcecie służyć, jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym, który zna was lepiej, tak jak i nas, jest Bogiem, który zna nasze myśli, zna nasze pragnienia, jest Bogiem, który nie będzie tolerował grzechu w naszym życiu i musimy być tego świadomi, musimy o tym wiedzieć, jeśli zdecydowaliśmy się iść za Chrystusem. Tak samo Jozue chciał przekazać im, słuchajcie, jeśli decydujecie się iść w jedną stronę, iść za Bogiem, to wiecie, że Bóg jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym. Czy droga, po której ty idziesz, bracie i siostro, do przyjacielu, jest prosta? Czy zdajesz sobie sprawę, że takie malutkie kłamstewko, takie malutkie oczernianie, czy gniew, zawiść, nieczystość jest w oczach naszego Boga grzechem? Chciałbym was o coś zapytać. Kiedy idziecie do sklepu na zakupy, czy to zakupy spożywcze, czy po coś innego, do jakiegoś innego sklepu, czym się kierujecie, kupując dany produkt? Czy idziecie, jak idziecie do sklepu spożywczego, to jak bierzecie kiełbasę, patrzycie, ile mięsa jest w mięsie, ile procent jest w mięsie, a reszta jest tego? O, widzę, że brat mówi, że tak, patrzy, tak? Kierujemy się jakością, prawda? Bierzemy to, co najlepsze. Może w drugiej kolejności jest cena, ale w pierwszej rzeczy, którą wybieramy, patrzymy na jakość. To dlaczego w naszym życiu duchowym nie wybieramy tego, co najlepsze? Myślę, że wielu ludzi wybrało tak zwany złoty środek. Idąc drogą kompromisów, stało się ani gorące, ani zimne. A Bóg powiedział, że ja takich nienawidzę, nie lubię takich. Że w oczach Boga jest obrzydliwością. Bóg zawsze pomoże nam w prostowaniu naszych krętych dróg, naszych ścieżek, naszego życia, ale tylko wtedy, kiedy nam samym będzie na tym zależało. Jeśli jednak odpuścimy i nie podejmiemy wysiłku, jeśli sami nie zaangażujemy się od teraz, to Bóg nie będzie nam mógł pomóc. Bo myślę, że nawrócenie to wspólny trud nasz i Boga, który podejmujemy z Bogiem, który szanuje naszą wolność, nasze prawo wyboru, ale nikogo z nas na siłę nie będzie pchał do nieba. I kiedy czytamy listy do zborów w objawieniu świętego Jana, są one zakończone takimi słowami. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Widzę, że każdy z nas ma uszy, prawda? Aby słuchać, tak? Czasami niektórzy mają aparaciki jeszcze, aby ten głos docierał lepiej. Ale każdy z nas słucha, co Duch mówi do zborów. Drodzy bracia i siostry, wiemy, że u Boga nie ma tak zwanych drobnostek, na które On przymyka oko. I starając się usprawiedliwić swoje sumienie, czasami gotowi jesteśmy w wielu rzeczach usprawiedliwiać siebie, przekonani, że to, co robię, nie jest złe. W ten sposób dochodzi do utraty naszej pierwszej miłości do Boga. I jesteśmy skłonni uważać, że jest to coś normalnego, mówiąc, że po prostu nie jest możliwe, aby przez całe nasze życie kochać Chrystusa niegasnącą miłością. No na początku to jest okej, no jesteśmy zafascynowani, tutaj nawróciliśmy, pokutowaliśmy. Mówię, to nie jest możliwe, żebyśmy przez całe nasze życie kochali Boga niegasnącą miłością. Ale o czym mówi Pan Jezus do zboru w Efezie, który stracił swoją pierwszą miłość? Wszystkie Jego wymienione cechy, czyli całe dobro, w którym nim było w tym zborze, nie mogło zadowolić Pana, który mówi do niego, znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. znajduje się w niebezpiecznej sytuacji. Upamiętaj się z powodu utraty pierwszej miłości i wróć do miejsca, w którym byłeś, zanim upadłeś. A jeśli nie zrobisz tego, przyjdę i ruszę świecznik twój z jego miejsca. Zborowi w Efezie nie kazano się modlić, nie kazano pościć, aby Pan przywrócił im tą pierwotną miłość, porzuconą przez nich miłość. Dano im taką radę. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki tak jak pierwej. To znaczy wróć do swojej pamięci krok po kroku do tego miejsca, gdzie upadłeś, gdzie straciłeś swoją pierwszą miłość. Może to być tydzień temu, może to być rok, może być 10 lat temu. Wróć do tego miejsca, do miejsca, gdzie zacząłeś słabnąć, gdzie wykrzywiła się twoja droga z Panem, na czym polegał ten pierwszy zły krok w złym kierunku. I wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. Nie ma innej wyjścia. Jeśli chcesz iść z Bogiem, chcesz mieć tą pierwszą miłość, a ją straciłeś, musisz wrócić do tego miejsca, gdzie upadłeś, pokutować, prosić Boga o przebaczenie. Nie ma innej drogi i nikt inny nie może ci w tym pomóc. On powiedział, że jeśli się nie upamiętasz, to przyjdę i ruszę twój świecznik. Chciałbym, aby każdy z nas miał uszy, aby słuchać tego, co mówi Jego Słowo. Aby nie było tak, że kiedy słyszymy, jak to się mówi, z jednej strony wlatuje, z drugiej strony wylatuje i mówimy, życie toczy się dalej. Jakoś to będzie, jakoś to będzie, jakoś tam się przeżyjemy te życie. Ale naszym pragnieniem jest to, abyśmy żyli wiecznie z naszym Panem Bogiem, Jezusem Chrystusem. Myślę, że ten list napisany ponad 2000 lat temu do zboru w Efezie jest również listem napisanym osobiście przez Jezusa Chrystusa do nas osobiście. Chciałbym, abyśmy o tym pamiętali. Amen.